Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe na nowe inwestycje.
Ludzie i pieniądze.
Tłusty czwartek. Okazuje się, że Polacy zjedzą pączki warte tyle, co 391 mieszkań. Wydamy w sumie 190 milionów złotych, ile jesteśmy w stanie wydać na jednego pączka. Otwiera się nowy kierunek współpracy gospodarczej, to Rwanda. Na ile dla polskich firm to ciekawy kierunek, by robić tam interesy, czy znajdą się zainteresowani? Jakie plany Agencji Rozwoju Pomorza na ten rok i co zmieni na Pomorzu obecność Centrum Skalowania Biznesu Norvolt? Jaka jest kondycja pomorskich startupów? Co obecnie dzieje się w inkubatorze Starter? Czy duże firmy chcą współpracować ze startupami? Między innymi o tym już za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk, a w studio dziś goście Paweł Braun, prezes inkubatora przedsiębiorczości Starter i Łukasz Żelewski, prezes Agencji Rozwoju Pomorza. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jak równo. Zaczynamy ekonomią na słodko. Wieść gminna niesie, że jeśli w tłusty czwartek nie zjemy pączka, to stawiamy na szali naszą pomyślność na ten rok. W efekcie, no trudno się dziwić, że pod fajnymi piekarniami ustawiają się kolejki już od samego rana. Statystyczny Polak w tłusty czwartek spożywa po 2-3 pączki. Czy panowie dzisiaj też mają takie zamiary?
Proszę bardzo.
Ambicje tak, oczywiście zgodnie z tradycją będziemy musieli pewnie spróbować tego pączka, choćby kawałek na szczęście, ale też pączek jest świetną opowieścią o tym, jak wygląda polska gospodarka, jak można ją wspierać, z czego wynika cena pączka. My jako Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości zajmujemy się głównie edukacją i taki dzień jak dzisiaj.
To o tym porozmawiamy już za moment. Pan Łukasz Żelewski, jak z tym pączkiem?
Będę unikał, nie wiem czy mi się uda. Natomiast zgadzam się absolutnie, że sprawa pączków jest sprawą bardzo poważną. To brzmi na pierwszy rzut oka dość frywolnie, natomiast wokół pączka można obudować całą potęgę wolnego rynku i potęgę zła, gdy ten wolny rynek jest blokowany. Ale jak rozumiem, miałem tylko zdeklarować, czy
nie, to
zjem,
dobrze,
czy nie
to
zjem.
Już przechodzimy, okay. Dobrze. To w takim razie, co ten pączek robi dla naszej gospodarki i poza tym, ile jesteśmy w stanie wydać na takiego pączka, bo są i które warto kupować rzeczywiście, bo w sieciach handlowych niektórych, zresztą sama wczoraj widziałam w okolicach złotówki jeden pączek i tak się zastanawiam, co, z czego ten pączek się składa, że on złotówkę kosztuje, a niektóre piekarnie z kolei sprzedają pączka po 15 zł, że już nie wspomnę u znanych restauratorów, no to za pączka nawet można i do 35 zł zapłacić.
Czy ja myślę, że cena pączka nie powinna być przedmiotem deliberacji kogokolwiek oprócz wolnej gry rynkowej. Regulator, czyli państwo powinno dbać...
To znaczy, deliberują na pewno ci, którzy kupują, bo to dla nich to jest bardzo ważna kwestia.
Jasne, ale
zadekretować... Jak ktoś ma dużo dzieci, to nie wiem, nie kupi pięciu pączków po 35.
To jest kroczenie w pułapkę. Regulator, czyli państwo powinno zadbać, żeby pączek był bezpieczny, zdrowy, z jakąś tam normą higieniczną i tak dalej, i tak dalej. Natomiast cała reszta powinna być tylko i wyłącznie skutkiem gry rynkowej. Jeżeli ktoś chce bezpiecznego pączka zjeść za złotówkę, ma prawo coś takiego zrobić. Co niesie ta cena za sobą, niech poweźmie namysł na temat swoich możliwości finansowych, ale też tego, czy być może warto raz w życiu zjeść jednego pączka droższego niż 6 tańszych. No to są wolne wybory, tak? Natomiast jeżeli my zaczniemy dekretować, że cena pączka powinna wynosić tyle bądź tyle, doprowadzimy sytuację do skrajnie niezdrowej. Zostawmy ludziom wolny wybór, niech ludzie decydują, ile chcą za tego pączka zapłacić, a regulator powinien dbać o co? O normę higieniczną, zgoda, i o demonopolizację tego rynku. Oczywiście sytuacje są niedobre, jeżeli by ktoś zmonopolizował, tak jak w wielu innych obszarach rynku niestety w Polsce się ostatnio stało, zmonopolizował rynek i narzucił na cenę pączka, no tak, wtedy będzie bardzo źle, bardzo źle. Mm.
Tak, cena pączka jest, zacząłem o tym mówić, świetną okazją do tego, żeby prowadzić edukację również gospodarczą dla bardzo wielu ludzi, bo na cenę pączka składają się oczywiście i koszty energii, które w tej chwili są nieco obniżone, koszty VAT-u na żywność, które są w tej chwili cały czas jeszcze objęte tarczą antykryzysową, ale już płaca minimalna, która znacząco wzrosła i która wpływa na cenę pączka, ceny zbóż, które poszybowały w górę i mamy kłopot z dostępem, nie wiem, pszenicy na rynku polskim. Na cenę pączka wpływa bardzo wiele elementów, które można sobie rozbić na czynniki pierwsze, żeby opowiedzieć o tym, jaka jest droga pomiędzy pomysłem, towarem później, a jego ceną wypadkową. Oczywiście pączek za 1 zł może nam sugerować, że gdzieś na tej ścieżce powstania tego pączka jest coś, co powinno wzbudzać nasz niepokój. Jeżeli chcemy rzeczywiście wesprzeć pewnie lokalny rynek, pewnie lokalną wytwórczość, to ta cena pączka będzie nieco wyższa. To jest kwestia tego, czy rzeczywiście chcemy zainwestować w to, żeby ta lokalna gospodarka i lokalne wytwórstwo gdzieś nam wzrastało, czy jednak będziemy kierować się ceną, co jest oczywiste dla rynku i dosyć powszechne jednak ta cena jest ważna.
Przy czym nie deprecjonowałbym w czambuł tego, że pączek za złotówkę może być zły. Nie. Wielkie sieci handlowe, które sprzedają pączek za złotówkę, mogą prowadzić akcję marketingową przyciągających ludzi do sklepów. Bo zakładają, że kupią ludzie pączek za złotówkę, ale już kilogram kiełbasy kupią po normalnej cenie.
Tak jak hot dog za złotówkę w Ikei.
No na przykład hot dog za złotówkę w Ikei, tylko... Oj, nie można chyba...
Można. To jest program ekonomiczny. Skoro nazywamy duże firmy, to czemu nie?
Tak. No przecież w czym problem?
Tak, oczywiście.
No proszę, od pączka do rozwoju gospodarki. To ja jeszcze tylko słuchaczom tutaj przypomnę, że według firmy HR Investment wydamy na pączki tylko dzisiaj. To firma ta wyliczyła około 190 milionów złotych, co oznacza, że przejemy pieniądze na 391 dwupokojowych mieszkań w 7 największych miastach. Rozumiem, że te mieszkania nie są tanie.
Pani redaktor, słowo przejemy ma taki pejoratywny wydźwięk, a ale może dlaczego? Skonsumujemy.
Skonsumujemy.
I zaraz możemy się cofnąć do obwieszczeń dotyczących ostatniego PKB zeszłegorocznego. Jak to w czwartym kwartale zawiodła nas konsumpcja? Tak? No zawiodła nas konsumpcja.
Za mało tłustych czwartków,
za mało pączków żeśmy zjedli, a może czegoś tam innego.
No to teraz przechodzimy już do takiej trochę poważniejszej ekonomii, chociaż nie, ta też była bardzo poważna. Energetyka, infrastruktura miejska, branża rolna, cyberbezpieczeństwo to według prezydenta Andrzeja Dudy szczególnie obiecujące obszary współpracy między Polską a Rwandą. No, wczoraj w Kigali podpisano memorandum o współpracy gospodarczej Polski i Rwandy w obszarze zielonych technologii, efektywności energetycznej. No i chciałam panów zapytać, od jakiegoś czasu mówi się, że Afryka to jest bardzo ciekawy kierunek gospodarczy. Że właściwie kto nie ruszy do Afryki, będzie przegrany. Już jest ona dosyć mocno penetrowana przez Chiny. Na ile ta Rwanda to może być coś interesującego dla naszych przedsiębiorców?
Oczywiście jest ta penetrowana nie tylko przez Chiny, ale i przez Rosję. Te wpływy w Afryce się ścierają cały czas. Jest to rynek rozwijający się. Każdy rynek rozwijający się stanowi wspaniałe pole do rozwoju własnych przedsiębiorstw. Dlatego dobrze by było, żeby oczywiście polskie przedsiębiorstwa w tej grze też uczestniczyły i w tym wyścigu do rozwoju Afryki, żebyśmy brali udział. Tutaj wyjątkowo zgadzam się z tymi tezami, które mówią o tym, że gdzieś w tym procesie powinniśmy uczestniczyć i między innymi rolą takich organizacji jak nasze jest to, żeby ułatwić przedsiębiorcom pomorskim, gdańskim uczestnictwo w tym rynku i wejście na ten rynek.
Mhm. Tak, to prawda. Przy czym generalnie działania można podzielić na te mikro, małe, które my rzeczywiście wspólnie próbujemy czynić. Agencja Rozwoju Pomorza pomaga przedsiębiorcom pomorskim wchodzić na rynek afrykański poprzez wiele różnych działań. Tylko ja mam, i tak to należy na pewno robić, tylko ja mam taką dość fundamentalną refleksję w tym momencie, że gdzieś przegapiono ważny moment. Przez ostatnich wiele lat zajmowano się rzeczami chyba nie do końca tak ważnymi, jak właśnie zagospodarowaniem czy przyjrzeniem się rynku w Afryce. Dzisiaj być może troszeczkę jest za późno. Jedyną, może nie jedyną, ale bardzo ważną szansą jest pewne działanie wspólnie z całą Europą. Myśmy przez ostatnich wiele lat mieli bardzo złe notowania w Europie. Nie tworzyliśmy nowych pomysłów w Europie, w Unii Europejskiej. Nie słuchano nas. Nasz wizerunek był mocno zachwiany. Może dzisiaj jest właśnie taka szansa, może ostatnia szansa, żeby powiedzieć Europie, Europo, nie Polsko, Europo, jeżeli chcesz być poważana w Afryce, tak, to spróbujmy kompleksowo państwom afrykańskim przedłożyć europejską ofertę. Okej, to dobrze, że w końcu prezydent pojechał do Afryki i po iluś tam latach zauważył, że jest takie miejsce na świecie bardzo ważne, bardzo, bardzo i coraz ważniejsze. I to należy pewnie czynić. To ważne, że nasze organizacje działają na polu lokalnym, żeby wspierać przedsiębiorców, tak, pomorskich. Ale być może najważniejszym jest stworzyć jakiś konsensus w Unii Europejskiej, tak, żeby ta oferta była wspólna, bo my, Polska, nie zderzamy się z Węgrami, Francją czy Szwecją. My zderzamy się, tak jak pan powiedział, z Rosją, zderzamy się z Chinami, zderzamy się ze Stanami Zjednoczonymi. To stałem szacunkiem i uwagi naszej ojczyzny. Samotnie to mamy niewielkie szanse. Tak?
No właśnie, a teraz przez całą Europę, tak jak widzimy, bo rzeczywiście przez całą Europę przetaczają się protesty rolników i może rzeczywiście Afryka to jest rewelacyjny kierunek, żeby móc zwiększyć produkcję rolną i wszyscy będą szczęśliwi. Mieszkańcy Afryki będą mieli żywność, której tam tak bardzo brakuje. Z drugiej strony rolnicy tutaj będą zadowoleni. Nie będzie też jakiś niesnasek z powodu na przykład ukraińskiego zboża, które też gdzieś przez Europę przechodzi, gdzieś zostaje w różnych miejscach. To wszystko można byłoby rzeczywiście, biorąc pod uwagę kompleksowo, skierować tam.
Tak, tylko tak jak powiedział pan prezes, żeby rozwiązać to kompleksowo, trzeba mieć plan strategiczny również na ekspansję gospodarczą Europy i bardzo ważne jest to, żeby Polska w tych planach uczestniczyła i tutaj pełna zgoda, że przez ostatnie lata mieliśmy bardzo poważny kłopot, żeby w tych rozmowach uczestniczyć i cieszę się, że to się będzie teraz zmieniać, że niektóre tematy są dostrzegane. Wprawdzie nieco za późno, tak jak powiedział pan prezes, jeżeli chodzi o problemy europejskiego rolnictwa, musiało dojść do bardzo poważnych protestów, żebyśmy jako Europa zaczęli wspólnie rozwiązywać problem. A jeżeli chodzi o Afrykę, no to ekspansja w tej chwili Rosji i Chin jest tak silna i tak głęboko jest spenetrowany ten rynek przez te dwa mocarstwa, że teraz dużo trudniej już będzie nam się tam rozepchać jako Europa już nawet, a nie jako Polska.
Rzeczywiście ja pamiętam jeszcze ładnych parę lat temu, jak z prezesem Kaszubskich Pracodawców jeździliśmy również z tą audycją Ludzie i Pieniądze po regionach i w pewnym momencie okazało się, że bardzo dużą szansą dla polskich producentów nie tylko rolnych, ale właśnie maszyn rolniczych jest Afryka, bo się okazywało, że jest bardzo duże zapotrzebowanie właśnie na maszyny, które my tutaj produkujemy i w Afryce no, nawet dosyć po dobrych cenach można byłoby nasz sprzęt sprzedawać. I potem właśnie ten temat kompletnie umarł. Ja nie słyszałam, też nigdzie nie widziałam, żebyśmy wzięli się za to, żeby jakoś tak kompleksowo te nasze maszyny tam promować.
Tak, a spółka Ursus jest w likwidacji właśnie i jest na sprzedaż, bo upadła ostatecznie.
Jak już trochę narzekamy na systemowe...
Narzekajmy, może coś dobrego z tego wyjdzie.
Przez ostatnie znowu ileś tam lat dość skutecznie został rozmontowany system przedstawiciel gospodarczych przy ambasadach. I to w różnych miejscach na świecie. Ten system w miarę sprawnie funkcjonował. Zdarzyło się tak, że znowu pewne prerogatywy partyjne wzięły w górę nad zdrowym rozsądkiem, ten system rozmontowano. Dzisiaj jest tak, że w zależności od państwa, danego państwa na świecie, albo ten system działa, albo nie. Agencja Rozwoju Pomorza jeździła ze swoimi beneficjentami ostatecznymi, czyli przedsiębiorcami, w różne miejsca na świecie. I widać było, że to, że całość tej maszynerii zależy od ludzi, których się tam spotka. Nie od pomysłu, od schematu, od procedury, tak? Albo tam się spotkało, powiem dość brutalnie, mimo wszystko rozsądnych ludzi i wtedy pewna współpraca pojawiała się i można było ją fajnie rozkręcać, albo spotykaliśmy się z ludźmi, najdelikatniej mówiąc, przypadkowymi, absolutnie przypadkowymi, z którego wiadomo, że z tego kompletnie nic nie wynikało. No, parę dni temu słyszeliśmy, że nastąpiła zmiana w agencji, Państwowej Agencji Inwestycji i Handlu, tak, tak zwanym PAIH-u. No, miejmy nadzieję, że jest to zapowiedź jakiejś głębszej refleksji nad promocją eksportu, polskiego eksportu na świecie.
Państwo jesteście gotowi, gdyby się okazało, że ruszamy z kopyta, PAIH rusza z kopyta, będziemy otwierać przedstawicielstwa. Czy jesteście gotowi, żeby przedstawić ofertę i ludzi, którzy mogliby nas tam reprezentować? Ja mówię o Pomorzu, bo Polska ma mało przedstawicielstw, a jak się popatrzy na przykład właśnie na naszych zachodnich sąsiadów Niemcy, którzy, ich landy poszczególne mają znacznie więcej przedstawicielstw w różnych krajach niż nasz kraj w innych krajach.
Tak, oczywiście jesteśmy gotowi. Myśmy mieli taki lokalny program koordynowany przez Agencję Rozwoju Pomorza, broker eksportowy, który był połączeniem zarówno możliwości wsparcia dla przedsiębiorstw w eksporcie, ale również misje gospodarcze, które były realizowane na całym świecie, ale było to z pominięciem oficjalnej drogi dyplomatycznej.
Tak, to też pamiętam, też promowaliśmy tutaj w Radiu.
To była oddolna inicjatywa, która wspierała pomorskich przedsiębiorców w tym, żeby mogli działać na rynkach międzynarodowych i mogli działać w zakresie eksportu. Program, który cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony pomorskich przedsiębiorców. Myśmy też uczestniczyli jako Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości w tym programie i bardzo liczymy nawet, że pomimo tego, że ten program rozwoju dyplomacji gospodarczej będzie się rozwijał, on będzie rozwijał się pewnie w miarę powoli, to my nadal na Pomorzu będziemy mieli jednak te narzędzia, które będą wspierały ten eksport.
Zapytała pani, czy my mamy ludzi. Wie pani co, to nie jest problem ludzi, to jest problem procedury na przykład naboru. Kompetentni ludzie są, tylko trzeba ich wyłuskać i zacząć promować. No, nam się tak zdarzało, tak jak pan powiedział, zdarzało nam się, jeżdżąc po świecie, być branym za agencję rządową. Tak? My lokalnie z województwa pomorskiego, gdy zajrzeliśmy na drugi koniec świata, byliśmy traktowani jak agencja rządowa, bo nikt nie potrafił zrozumieć, dlaczego rządu Polski tam nie ma. Skoro ktoś przyjechał chociażby, w cudzysłowie, z Pomorza, no to zanim się gospodarz zorientował, że my tylko w zasadzie tu lokalnie, to myśmy za bardzo nie wyprowadzali też błędu organizatorów jakichś tam targów na drugim końcu świata. Okej, reprezentowaliśmy z całą swoją troską nasz kraj, ale to tak nie powinno być. Tak? To jakaś groteska momentami.
I tak, żeby wzmocnić ten głos, cały czas my otrzymujemy prośby z różnych misji gospodarczych w Polsce, żeby zorganizować spotkania przedstawicieli poszczególnych krajów europejskich na terenie Gdańska, województwa pomorskiego, z lokalnymi przedsiębiorcami. I widać, że te placówki dyplomatyczne na terenie naszego kraju działają niezwykle intensywnie i te spotkania oczywiście się odbywają, ale to są spotkania najczęściej, tak jak narzekaliśmy sobie kiedyś, sprzedawców ze sprzedawcami i niewielu jest kupujących. Nasi przedsiębiorcy, jak Kania Dżdżu, potrzebują możliwości rozwoju, ekspansji i eksportu, a tego nie zapewnią te misje gospodarcze innych krajów na terenie naszego województwa, tylko to daje właśnie taki proces i misji gospodarczych za granicą, i uczestnictwa w zagranicznych konferencjach, i wsparcia dla pomorskich przedsiębiorców.
No bo potencjał przedsiębiorcy pomorscy mają i to nie mały, żeby też wyjeżdżać za granicę i tam sprzedawać i usługi, i nasze towary, i walczyć o to, żeby lepiej nam się wszystkim też tutaj u nas powodziło. To jest bardzo ważny temat, mam nadzieję, że będziemy do niego wracali jeszcze niejednokrotnie, a im częściej się powtarza o potrzebie takich działań, to mam nadzieję, że coś tam w różnych głowach zostanie i ruszą działania. Teraz bardziej przechodzimy na nasz teren pomorski. Norvolt, producent ogniw, systemów bateryjnych, zdecydował o otwarciu w Gdańsku Centrum Skalowania Biznesu wraz z Centrum Badawczo-Rozwojowym w zakresie usług IT. To odbyło się przy współpracy Agencji Rozwoju Pomorza i Investing Pomerania związanego z Agencją Rozwoju Pomorza. Co zmieni obecność tego Centrum Skalowania Biznesu Norvolt tutaj na Pomorzu? Jak wpłynie na naszą gospodarkę tutaj?
Znaczy, przede wszystkim trzeba powiedzieć, że inwestycja Norwoltu jest szkolnym przykładem, takim przykładem, jak tego typu zderzenia powinny się zadziać, mówiąc bardzo brzydko. Na początku jest decyzja o produkcji, wielomilionowa inwestycja, potem jest decyzja o przenoszeniu procesów back-office'owych w danej firmie, coraz bardziej skomplikowanych procesów back-office'owych, a na samym końcu jest część badawczo-rozwojowa. No po prostu jak w podręczniku, tak? Jak w podręczniku. Jeżeli pytamy się, co ona przyniesie, tak jak wiele innych inwestycji zagranicznych, oprócz tego, że pojawi się kapitał, oprócz tego, że pojawią się miejsca pracy, oprócz tego, że pojawi się technologia, oprócz tego, że pojawią się miejsca pracy coraz bardziej wyrafinowane, od prostych do najbardziej skomplikowanych. No cóż, co to znaczy otworzyć centrum badawczo-rozwojowe? To znaczy zatrudnić 50 czy 100, no powiedzmy 50 paru inżynierów o najwyższych kwalifikacjach. Tak? Czy to ma wpływ na rozwój gospodarki regionu? No fundamentalny, tak? Fundamentalny, ponieważ wzrost, że tak powiem, masy intelektualnej jest punktem wyjścia do czegokolwiek, do jakiejkolwiek zmiany. I to jest być może, kawałek, nazwijmy to tak, oczywisty i kawałek, który działa na całym świecie. Natomiast jest jeszcze drugi kawałek, może bardziej przyziemny. To jest kwestia dostawców usług, dostawców półproduktów, dostawców komponentów. I tutaj chciałoby się, i zazwyczaj tak jest, tak, że przedsiębiorcy mniejsi, lokalni wchodzą w te łańcuchy dostaw, bo wielkim inwestorom naprawdę nie opłaca się zawsze wszystko sprowadzać z Chin i tylko i wyłącznie za pomocą drogą morską, jak można to coś takiego uzyskać za płotem. Ja bym chciał jeszcze o jednej rzeczy powiedzieć, o której wokół, gdy mówi się o tych inwestycjach, stosunkowo rzadko się wspomina. To jest kwestia nie tylko bezpieczeństwa ekonomicznego naszego kraju, naszego regionu, które jest rzeczywiście bardzo ważne, ale to jest też bezpieczeństwo takie czysto fizyczne. No, żyjemy w czasach głęboko niespokojnych i im więcej skomplikowanego przemysłu będzie się pojawiać w naszym regionie, ten nasz region będzie lepiej strzeżony, tak, w tej czysto fizycznej formie, niż gdyby tego przemysłu nie było. To może cynicznie zabrzmiało, trochę niepokojąco, ale myślę, że warto o tego typu rzeczach mówić. No, za chwilę Szwecja, mówimy o Norwolcie, czyli to jest firma, rodowita firma szwedzka, no za chwilę będzie członkiem NATO, tak?
Kolejnym bardzo ważnym członkiem NATO. Miejmy nadzieję, że tak się stanie w końcu.
Więc tym bardziej, no pewnie się stanie, tak? No pewnie się stanie. Tym bardziej tego typu inwestycje w tym miejscu, w naszym regionie są jak najbardziej pożądane.
To teraz jeszcze, to bardzo cenne było to, co pan powiedział. I jeszcze pytanie do pana Pawła Brauna, prezesa inkubatora przedsiębiorczości Startera. Troszkę zaniepokoił mnie raport Polskie Startupy 2023, z którego wynika, że tylko 5% polskich startupów jest zarejestrowanych w Gdańsku. Ja jeszcze sprzed lat pamiętam też współpracę radia ze Starterem. Może to był taki początek, rozkwit tych startupów, gdzie to rozbudzało nadzieję. Co się stało?
No, pytanie jest dosyć skomplikowane, nie tylko jeżeli chodzi o samą rejestrację startupów, do czego zaraz wrócę, ale w ogóle o rynek startupów w Polsce, ponieważ przez ostatnie lata wydarzyło się kilka rzeczy, które znacząco wpłynęły na gotowość dużych inwestorów do inwestycji wysokiego ryzyka, takich jak są inwestycje w startupy. Zarówno COVID najpierw, później wojna w Ukrainie spowodowały, że pieniądze raczej się wstrzymuje na inwestycje, które które mogą przynosić nam rozwój, a nie na startupy, które z natury rzeczy na 90% upadną. To są inwestycje naprawdę bardzo wysokiego ryzyka, na które możemy pozwolić sobie wtedy, kiedy mamy nadwyżki finansowe i duży, bardzo duży apetyt na ryzyko. W sytuacji, kiedy tych ryzyk pojawiło nam się na rynku już tak wiele, przedsiębiorcy raczej wolą zostawiać te pieniądze na inwestycje pewne. A jeżeli chodzi o samą rejestrację startupów, no to tutaj jest znowu pragmatyka działania tego rodzaju organizacji, które w tej chwili startup nie musi być zarejestrowany w danym mieście, żeby móc działać na terenie danego miasta.
I tutaj musimy postawić kropkę, ale dopowiem szybko, że okazuje się, że w Gdańsku tylko 5 zarejestrowanych, ale aż 25% polskich startupów tu prowadzi działalność i to jest pozytywne. Bardzo dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Paweł Braun, prezes inkubatora przedsiębiorczości Starter.
Dziękuję.
I Łukasz Żelewski, prezes Agencji Rozwoju Pomorza. Kasia Piekło program realizowała, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy, do usłyszenia.
Dziękuję. Do usłyszenia.